Wyobraźmy sobie całkowicie rewolucyjne odkrycie, takie naprawdę wywracające wszystko do góry nogami. Okazuje się nagle, że najstarsza, najbardziej, no wiesz, święta księga, jaka stoi u nas na półce, wcale nie została napisana przez jednego natchnionego autora.
Mhm.
Zamiast tego okazuje się być takim gigantycznym literackim mashupem, zlepkiem tekstów stworzonych przez cztery zupełnie różne i to często rywalizujące ze sobą frakcje polityczne i religijne.
Dokładnie. I to zredagowanym setki lat później.
No właśnie. Cały ten materiał zszyto w jedną całość stulecia po wydarzeniach, które rzekomo opisuje. Taka koncepcja brzmi trochę jak fabuła jakiegoś współczesnej thrillera o spiskach, prawda? Ale witamy w kolejnym dogłębnym badaniu źródeł, w którym przyjrzymy się temu, jak taki dokładnie scenariusz stał się fundamentem nowoczesnej nauki.
Jasne.
Naszą dzisiejszą misją jest zrozumienie, w jaki sposób zaledwie dwoje XIX-wiecznych niemieckich uczonych całkowicie zdemontowały i złożyły na nowo sposób, w jaki w ogóle świat akademicki czyta najstarsze teksty, a w tym konkretnym przypadku Stary Testament.
I opieramy się dziś na niezwykle, niezwykle gęstym, analitycznym materiale. Są to notatki z wykładów wybitnego badacza historii Starego Testamentu, Roberta Van Noya. Ten materiał to, można by powiedzieć, swoista mapa drogowa, która prowadzi nas przez teorię dwóch takich intelektualnych gigantów. Juliusa Wellhausena i Hermana Gunkela.
Zgadza się.
Ale nie będziemy tylko, wiesz, odhaczać dat i nazwisk z listy ich osiągnięć. Zanurzymy się głęboko w to, w jaki sposób ci badacze w ogóle doszli do swoich wniosków. Zobaczymy mechanizmy, które na zawsze zmieniły krytykę literacką. I prześledzimy tę potężną ewolucję w naukowym myśleniu.
Od analizowania suchych, fizycznych dokumentów pisanych, prawda?
Tak, aż po ten fascynujący, mroczny świat starożytnej tradycji ustnej. To badanie dostarcza naprawdę potężnych narzędzi do krytycznego myślenia.
Bo stawia przed każdym z nas fenomenalny wręcz dylemat. Co się dzieje z narracją, kiedy przestajemy ją traktować jako taki spójny monolit, a zaczynamy w niej widzieć patchwork? Jak zmienia się postrzeganie historii, gdy tekst staje się zbiorem ustnych legend i starożytnych dokumentów, które, no nie wiem, ktoś kiedyś postanowił po prostu zredagować?
I to jest właśnie powód, dla którego to dzisiejsze zanurzenie w źródła jest takie istotne. Bo niezależnie od, powiedzmy, osobistych przekonań, uczy to, jak rozkładać dowolne narracje na czynniki pierwsze. Ale przede wszystkim uświadamia jedną absolutnie fundamentalną rzecz.
Mianowicie?
To, jakie wnioski wyciągniamy z jakiegokolwiek tekstu, zależy w ogromnej mierze od założeń, z którymi w ogóle przystępujemy do jego czytania, naszego niewidzialnego a priori.
Jasne, rozumiem. No to rozpocznijmy od człowieka, który wywołał to prawdziwe intelektualne trzęsienie ziemi w XIX-wiecznej Europie. Mam na myśli Juliusza Wellhausena. Zanim on w ogóle pojawił się na scenie, Pięcioksiąg powszechnie traktowano jako jedno zintegrowane dzieło.
Zdecydowanie.
A Wellhausen po prostu spojrzał na ten tekst i stwierdził, nie, to w ogóle nie jest jedna książka. I stworzył teorię znaną dziś jako hipoteza źródeł, oznaczoną takim skrótem JED. Według niego ostateczny tekst został utkany z czterech odrębnych nici.
Warto te nici po kolei rozplątać.
Okej, rozłóżmy to w takim razie na czynniki pierwsze. Pierwsza to źródło J, tak zwane jachwistyczne, datowane gdzieś na około 850 rok przed naszą erą. Druga to E, czyli elohistyczne, z okolic 750 roku. Trzecia to D, deuteronomistyczne, z 621 roku przed naszą erą. I ostatecznie P, źródło kapłańskie, najmłodsze ze wszystkich, bo pochodzące aż z 450 roku przed naszą erą.
I zanim w ogóle przejdziemy dalej, warto się zatrzymać nad samą osią czasu, bo jeśli spojrzymy na to w szerszym kontekście, to ona jest tutaj kluczowa dla zrozumienia skali tej całej rewolucji Wellhausena.
Dlaczego?
Bo z punktu widzenia takiej tradycyjnej chronologii biblijnej, wyjście z Egiptu miało miejsce w okolicach 1400 roku przed naszą erą. Złota era króla Dawida to tak mniej więcej rok tysięczny. Tymczasem Wellhausen twierdzi, że najstarsze w ogóle spisane słowo, to źródło J, powstaje w 850 roku przed naszą erą.
O rany, czyli...
Tak. To oznacza, że od rzekomych wydarzeń do ich pierwszego zapisu mija ponad pół tysiąclecia. a ostateczna redakcja, to posklejanie tekstów przez źródło kapłańskie, następuje po niewoli babilońskiej, 1000 lat po faktach.
To jest niewyobrażalna przepaść czasowa. Wiesz, ucząc się o tym, zawsze miałam z tyłu głowy taką analogię, że te teksty według Wellhausena przypominają trochę artykuł na Wikipedii.
O, to bardzo trafne porównanie.
Prawda. Czytamy sobie o jakiejś starożytnej wojnie, artykuł ma taką płynną, ładną narrację, ale wprawne oko analityka potrafi w nim dostrzec, że pierwszy akapit napisał romantyczny poeta w XIX wieku, drugi dorzucił marksistowski aktywista w latach 60., a wnioski dopisał wczoraj rano jakiś analityk finansowy.
No i każdy miał swój własny cel.
Dokładnie. Cel polityczny, ekonomiczny, teologiczny. Biblia zdaniem Wellhausena to właśnie taki zbiór edycji. Ale to rodzi u mnie jedno potężne pytanie metodologiczne.
Zamieniam się w słuch.
Skąd XIX-wieczny naukowiec, no wiesz, siedzący w swoim wygodnym gabinecie w Niemczech, w ogóle wiedział, że to konkretne zdanie pochodzi z 850 roku, a tamto 5 linijek niżej z 450? Jak w ogóle namierzyć takie szwy w tekście?
I to jest właśnie całe to fascynujące zaplecze metody krytycznej. Wellhausen przecież nie wróżył z fusów. Zastosował bardzo rygorystyczną analizę językową.
Aha.
Wyobraźmy sobie, że czytamy stary pamiętnik. I nagle w połowie strony autor zaczyna używać zupełnie innego słownictwa, innej gramatyki, a nawet w inny sposób nazywa swoich bliskich.
No to od razu widać, że coś jest nie tak.
Wellhausen zauważył dokładnie to samo w języku hebrajskim. W pewnych blokach tekstu Bóg konsekwentnie nazywany jest imieniem Jahwe, w innych nagle, bez wyraźnego powodu, tekst przechodzi na słowo Elohim.
Czyli stąd to J i E w skrócie JDP.
Dokładnie tak. Ale to nie był tylko słownik. Zmieniał się cały styl, cała wibracja tekstu. Źródło J jest niesamowicie plastyczne, pełne barwnych opowieści, bardzo takie ludzkie.
Mhm.
Z kolei źródło P, to kapłańskie, to są, wiesz, suche, prawnicze wyliczenia. Precyzyjne genealogie i wręcz obsesyjne skupienie na rytuałach świątynnych. Wellhausen uznał po prostu, że jeden autor nie mógłby mieć tak drastycznie schizofrenicznego stylu pisania. To musieli być różni ludzie.
Różni ludzie z różnych epok. Brzmi to bardzo sensownie jako taka czysta analiza literacka. Ale z notatek Vanoya wyraźnie wynika, że Wellhausen wcale nie zatrzymał się tylko na języku. Przecież za tą jego dekonstrukcją stała też potężna filozofia, prawda?
Zdecydowanie.
Bo pamiętajmy, że to jest XIX wiek. To jest czas, kiedy cała nauka jest całkowicie zafascynowana koncepcją ewolucji. I to wcale nie tylko w biologii.
Otóż to. To jest ten kluczowy a priori element. Wellhausen założył z góry jako pewnik, że religia w ogóle nie mogła tak spaść z nieba w gotowej, rozwiniętej formie. Ona musiała ewoluować od form najprostszych do najbardziej złożonych.
Czyli najpierw był animizm.
Tak, w jego paradygmacie zaczęło się od animizmu i politeizmu, gdzie każde drzewo i rzeka miały swojego, wiesz, lokalnego duszka czy bóstwo. Potem pojawił się henoteizm.
Przypomnijmy może, co to dokładnie oznacza w tym kontekście.
To moment, kiedy plemię mówi, okej, na świecie jest wielu bogów, my to wiemy, ale nasz Bóg jest najsilniejszy i tylko Jemu służymy.
Jasne.
A dopiero na samym końcu wyewoluował czysty monoteizm. I Wellhausen po prostu wziął i nałożył tę filozoficzną matrycę na teksty biblijne. Uznał, że prymitywna religia ewoluowała w dojrzałą religię prorocką, by na końcu skostnieć w zrytualizowaną religię kapłańską.
Czyli to filozoficzne założenie ukształtowało to, jak on datował teksty. Jeśli w rzekomo starym fragmencie znalazł wysoce rozwiniętą koncepcję teologiczną, to z automatu zakładał, nie, to nie może być stare. Starożytni byli na to zbyt prymitywni.
Tak jest. To musiało zostać dopisane później.
Ale zaraz. Czy to nie oznacza przypadkiem, że według niego te wszystkie kluczowe idee, jak zawarcie przymierza między Bogiem a patriarchami, Abrahamem czy Izaakiem, w ogóle nie istniały w czasach, o których niby opowiadają?
Dokładnie, do takich radykalnych wniosków doszedł. On twierdził, że koncepcja przymierza to w ogóle wymysł źródła kapłańskiego z czasów wygnania do Babilonu, czyli z okresu głębokiego narodowego kryzysu.
Wow, to jest gigantyczna zmiana perspektywy.
Ci autorzy potrzebowali zbudować autorytet dla swoich nowych praw, więc co zrobili? rzutowali swoje współczesne idee wstecz. Włożyli je w usta legendarnych patriarchów, żeby brzmiały jak odwieczne prawo. Taka perspektywa w zasadzie odarła te wczesne teksty z jakiejkolwiek historyczności.
Czyli tekst przestał mówić o tym, co faktycznie działo się z Abrahamem, a stał się jedynie lustrem. Lustrem odbijającym to, w co wierzyli kapłani w Babilonie stulecia później.
Dokładnie tak. I to rodzi niezwykle ważne pytanie o naturę tych badań, bo warto pamiętać, że dokumenty jej EDP to byty całkowicie hipotetyczne. Żaden archeolog nigdy nie wyciągnął z piasku w pustyni zwoju, na którym byłoby napisane: tu zaczyna się tekst jej. To w 100% rekonstrukcja intelektualna.
To jest chyba ten moment, w którym debata akademicka przestaje być tylko takim teoretyzowaniem w bibliotece, to zaczyna mieć potężny, bardzo bolesny wręcz wpływ na prawdziwe życie. Bo kiedy człowiek tak systematycznie dekonstruuje teksty, w które wierzą miliony ludzi, no to coś w końcu musi pęknąć.
I pękło.
Dla Wellhausena tym pęknięciem był rok 1882. Piastował on wtedy naprawdę prestiżową posadę profesora teologii na Uniwersytecie w Greifswaldzie i wyobrażmy sobie, po prostu z niej zrezygnował.
To jest niesamowity epizod z historii nauki. Dotyka samej istoty uczciwości intelektualnej. Z notatek Svanoja dowiadujemy się, że Wellhausen napisał list rezygnacyjny, który jest po prostu porażająco szczery.
Co w nim było?
Tłumaczył, że całe życie fascynowało go naukowe badanie Biblii, ale z biegiem lat dotarła do niego brutalna prawda. Posada profesora teologii istnieje po to, by przygotowywać studentów do służby w kościele protestanckim, a jego metody dekonstrukcyjne wcale ich do tego nie przygotowywały. Wręcz pozbawiały ich gruntu pod nogami.
Czyli to zżerało jego własne sumienie?
Tak. Przeniósł się więc do Halle, objął katedrę języków semickich, ale co najciekawsze, ze względu na jego reputację, władze uczelni oficjalnie zakazały mu uczyć o samym Starym Testamencie.
Wiesz co, notatki doktora Van Noya zwracają tu uwagę na pewną głęboką, niemal tragiczną ironię historii. Mamy Wellhausena, człowieka o tak wysokich standardach etycznych, że sam odchodzi, a tymczasem w tym samym okresie do Niemiec masowo podróżują amerykańscy naukowcy.
Tak, uczyć się u najlepszych.
Właśnie. Przesiąkają tymi ideami, biorą to genialne narzędzie analityczne i wracają z nim za ocean. Ale wcale nie zabierają ze sobą moralnych skrupułów swojego mistrza.
Zgadza się. Zamiast rezygnować z pracy, ci amerykańscy uczeni zaczęli z powodzeniem zaszczepiać tę krytyczną metodologię prosto w amerykańskich seminariach duchownych. Z naszego źródła jasno wynika, że ten import niemieckiego sceptycyzmu doprowadził do narodzin współczesnego liberalnego stanowiska w głównych nurtach wyznaniowych.
Niesamowite. Metoda uznana przez twórcę za niekompatybilną z wiarą stała się tam nową ortodoksją. Ale zostawmy na chwilę historię instytucji. Wróćmy do samej metody. Bo uderzyła mnie jedna gigantyczna czarna dziura w tej całej logice.
Jaka dokładnie?
Skoro najstarszy kawałek tekstu pochodzi z 850 roku PNE, a ucieczka z Egiptu to rok 1400 PNE, no to przecież autorzy z epoki żelaza nie mieli dostępu do chmury danych czy państwowych archiwów z epoki brązu. Skąd u licha wzięli te wszystkie barwne detale i genealogie? Nie zmyślili tego chyba z powietrza pewnego poranka.
Jasne, że nie. I dlatego na scenę musi wejść kolejna postać. Hermann Gunkel ze swoją słynną krytyką form.
Aha, bo natura akademicka nie znosi takiej próżni?
Dokładnie. Gunkel nie odrzucił dorobku Wellhausena. Zgodził się, że tak, tekst to zlepek. Ale Gunkela fascynowało to, co było wcześniej. Zanim zapisano pierwsze słowo, te opowieści musiały żyć własnym życiem w tradycji ustnej. Przekazywane z pokolenia na pokolenie, przy ogniskach, w świątyniach.
Czyli to on wprowadził te słynne niemieckie terminy, z którymi studenci filologii męczą się do dzisiaj? Gattung, czyli gatunek literacki?
Tak, i przede wszystkim Sitz im Leben, sytuacja życiowa. Całe to podejście nazwał Formsgeschichte, historią form.
I tutaj musimy to trochę odczarować. Sytuacja życiowa, jak właściwie można odtworzyć sytuację życiową na podstawie urywka tekstu sprzed tysięcy lat.
Masz na to jakiś sposób?
Myślałam o tym i wiesz, kiedy dzisiaj znajdujemy wyblakły paragon na chodniku, natychmiast wiemy, jaka sytuacja go stworzyła.
Mhm.
Jeśli w pudłach na strychu trafimy na stary telegram albo rymowany wierszyk walentynkowy, czy nawet jaskrawą ulotkę z pizzerii, każdy z tych kawałków papieru poprzez swoją formę zdradza nam, po co powstał. Gunkel robił to samo ze starożytnymi tekstami, prawda?
To jest świetna analogia, bo idealnie uderza w sedno metody Gunkela. Zamiast czytać księgę jako blok tekstu, on brał na warsztat pojedyncze jednostki. Jeden psalm, jedno błogosławieństwo. Badał rytm. Jeśli rytm był pulsujący i monotonny, dedukował. Aha, to była pieśń pracy śpiewana w polu przy żniwach.
Żeby zsynchronizować ruchy.
Właśnie. Jeśli widział surowe klauzule prawne, umiejscawiał ich syc i mleben w trybunale przy bramie miejskiej. Poprzez analizę formy uznał, że te teksty są o wiele, wiele starsze niż zakładał to Wellhausen. Uważał je za echa autentycznych tradycji ustnych.
No i tu docieramy do potężnego paradoksu. Bo mogłoby się wydawać, że skoro Gunkel udowadnia prastarą metrykę tych tekstów, to obronił ich historyczność. A on zrobił z tym zwrot o 180 stopni. Uznał, że księga rodzaju to w ogóle nie jest historia, tylko legendy.
Tak, czysty mit.
Ale słowo legenda kojarzy się dzisiaj ze zmyślaniem. Czy on twierdził, że starożytni kłamali?
I tutaj robi się naprawdę ciekawie. Gunkel stanowczo się sprzeciwiał zrównywaniem legendy z oszustwem. Wyjaśniał, że religia od narodzin używała poezji, by wyrażać swoje prawdy. Legenda była dla niego poetyckim nośnikiem. To nie był raport z frontu, tylko obraz malowany słowami, przekazujący prawdę teologiczną, a nie suche fakty.
W notatkach Van Noya jest ten niesamowity cytat. Gunkel napisał wręcz, że każdy, kto czyta Księgę Rodzaju jako suchą, historyczną prozą, oczekując od niej dokładności dziennika telewizyjnego, jest po prostu pobożnym barbarzyńcem.
Mocne słowa.
Że niby brak zmysłu estetycznego sprawia, że całkowicie mijamy się z głębią tych tekstów.
Ale musimy tu dokonać chłodnej oceny. Gunkel miał swoje silne założenia a priori. Podchodził do tekstu z niezłomnym przekonaniem, że zjawiska nadprzyrodzone po prostu nie istnieją. Stosował zasadę analogii historycznej. Skoro dziś morza się nie rozstępują, a zwierzęta nie mówią, to w przeszłości też tak nie było. Więc to musi być poetycka fikcja.
No tak, ale przecież Jezus i apostołowie traktowali te teksty bardzo historycznie. Odwoływali się do potopu czy do Abrahama jako twardych faktów. Co Gunkel na to?
Zbywał to. Twierdził, że byli oni po prostu dziećmi swoich czasów, współdzielili historyczne błędy epoki i ich opinia jest dla nowoczesnej krytyki literackiej bez znaczenia.
Okej, ale jeśli dla starożytnych nie chodziło o zachowanie historii, to po co w ogóle te wszystkie opowieści wymyślano? Ludzie nie zapamiętują absurdalnie długich poematów bez powodu.
Z pragnienia zrozumienia świata. I tu wchodzi pojęcie legend etiologicznych, czyli badających przyczyny. Gunkel uważał, że człowiek starożytny wymyślał opowieści, by wytłumaczyć niezrozumiałe zjawiska i rytuały.
O, i tu mamy ten uroczy przykład z notatek Van Noya.
Dokładnie tak.
Gunkel podawał jako przykład amerykańskie nazwy geograficzne. Skąd nazwa rzeki Connecticut? Bo łączy, z angielskiego connects. I przecina, czyli cuts. Albo wyspa Manhattan. Tubylec zobaczył Holendrę i krzyknął Manhattan, człowiek ma kapelusz.
Absurdalny z punktu widzenia prawdziwej etymologii.
Kompletnie absurdalne. Ale to pokazuje, jak działa nasz mózg. Szukamy dźwiękowych podobieństw i dorabiamy w historię. Gunkel uważał, że Biblia robi dokładnie to samo. Skąd wielość języków? Pewnie zuchwale budowano wieżę Babel. Od hebrajskiego słowa na pomieszanie. Imię Jakub. Bo przy narodzinach trzymał brata zapięte, a słowo brzmi podobnie do jego imienia. To wszystko wymyślone post factum etiologie.
Zgadza się. Gunkel wręcz to skategoryzował. Mieliśmy legendy etnologiczne, dlaczego jakiś lud nam służy, a inny mieszka na pustyni. Legendy ceremonialne, małe dziecko pyta podczas Paschy, co oznacza ten rytuał, i to generuje opowieść. No i legendy geologiczne, skąd się wziął Morze Martwe czy słup soli.
To jest fascynujące. Te opowieści to był taki fenomenalny interfejs użytkownika dla ówczesnego człowieka do tłumaczenia sobie brutalnej rzeczywistości.
I to, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że historyczność tych wydarzeń Gunkela nie interesowała w ogóle. Dla niego liczyły się wspaniałe koncepcje religijne osadzone w historiach. Morderstwo jako zbrodnia pierwotna w historii Kaina czy archetyk bratniej miłości Jakuba.
Wartość tekstu leżała w emocjach.
No dobra, zbliżamy się powoli do końca, więc co to wszystko tak naprawdę dzisiaj oznacza? Dlaczego ta lekcja krytyki literackiej sprzed 100 lat jest nam teraz w ogóle potrzebna?
Bo uczy potężnych narzędzi analitycznych, pokazuje, z jak olbrzymią siłą działają nasze wewnętrzne założenia, oddzielanie informacji od formy przekazu, szukanie ukrytej motywacji i dociekanie sytuacji życiowej dokumentów to są dziś kluczowe zasady wręcz higieny informacyjnej. Pomagają odnaleźć się w dobie przewodnicowania i medialnych narracji.
Sposób, w jaki interpretujemy przeszłość, bardzo często jest tylko doskonałym lustrem naszych własnych lęków i założeń. I tu mam na pożegnanie taką jedną całkowicie szaloną, ale pobudzającą myśl.
Słucham z ciekawością.
Wyobraźmy sobie rok 4000. Jacyś przyszli badacze literatury trafiają na archiwum naszych dzisiejszych współczesnych wiadomości telewizyjnych, tweetów, artykułów politycznych i stosują do nich metody Gunkela z chirurgiczną precyzją.
Oj.
Czy odrzucą nasze udokumentowane współczesne wydarzenia jako legendy etiologiczne, wymyślone po to, by tłumaczyć nasze dzisiejsze społeczne i technologiczne lęki przed sztuczną inteligencją?
Oj.
Czy my sami nie staniemy się dla nich po prostu poetyckim mitem?
To perspektywa, która daje naprawdę wiele do myślenia.
Zdecydowanie. Dziękujemy bardzo za tę dzisiejszą głęboką analizę. Do usłyszenia następnym razem.
Do usłyszenia.